Przed mikrofonem Marlena Płaska. Dziś zapraszam Państwa do wojennego Bodzentyna. Podczas II wojny światowej rodzina Zygadlewiczów ukryła Nachmana Józefa Rubinowicza. Zapraszam do wysłuchania tej historii.
Polacy ratujący Żydów.
Pan Józef z rodziną przyjeżdżał wcześniej, przed wojną, do Bodzentyna, ale mieszkał na stałe w Łodzi, miał fabrykę mydła, miał swój dom. Według relacji mojej cioci, Marysi, o właśnie, Żyd przyjechał do Bodzentyna jeszcze przed wojną, gdyż zakochał się w Żydówce Sachtrównej, pochodzącej z jednej z najbogatszych bodzentyńskich rodzin. To zaraz pani pokażę. To jest ostatnie zdjęcie w Bodzentynie przed wyjazdem do Łodzi. No mamusia, tatuś, to jest pani Róża, żona pana Józefa. Tutaj pan Józef. Początkowo przechowywany był w trumnie. No bo i dziadek Zygadlewicz i tatuś robili trumny. Ale później między ścianami. Tatusia to w ogóle się o to nie pytał, bo to było tak oczywiste. Bo to po prostu byli przyjaciele. Natomiast mamusię zapytałam, jak dostała ten medal. To wtedy zapytałam, ona po prostu potrzebował człowiek pomocy i jej udzieliliśmy.
Rodzina Zygadlewiczów to była rodzina taka dość znana w Bodzentynie, gdyż Zygadlewicze prowadzili duży zakład stolarski. Marianna była krawcową i ona zajmowała się gospodarstwem domowym.
Róża pochodziła z Bodzentyna, stąd właściwie się znali.
Później wyszła za mąż, zamieszkała w Łodzi, ale wiedząc, że w takim dużym mieście jak Łódź będzie może trudniej przetrwać, wyprowadziła się na tą prowincję, właśnie tutaj w Kieleckie, do swojego rodzinnego Bodzentyna. Odnowiła te kontakty z Kazimierzem Zygadlewiczem, którego znała jeszcze ze szkoły, bo też wiedzieli, że on współpracuje z organizacjami podziemnymi, więc zwrócili się do nich o pomoc. Zygadlewicz zgodził się na to.
Wynajęli mieszkanie, dom mojej mamusi, która ten dom dostała jako posag od swoich rodziców. Dom mieści się przy Kieleckiej 25. Jest to bardzo ruchliwe miejsce przy rozstaju dwóch ulic. Niewielkie jest przestrzennie. Ma wejście od Kieleckiej i bramę miał od Piłsudskiego ówczesnej.
Ten Nathan Rubinowicz przyjął takie polskie imię Józef i pod tym imieniem się ukrywał.
To jest opisane w świadectwie, które Kazia, czyli córka pana Józefa, złożyła do Jadwaszem. Zaraz pani zacytuję, bo sobie tutaj nawet tatusia zacytuję. Rubinowicz mieszkał u mnie z żoną i dzieckiem do 1942, jak Niemcy zaczęli wywodzić Żydów z Bodzentyna, jego już nie było, bo wcześniej jeszcze udało mu się wywieźć żonę z dzieckiem do Warszawy. Pani Rubinowicz w Warszawie pracowała w pralni na aryjskich papierach, natomiast on wyjechał do Sandomierza i pracował tam w stoczni jako bryła Józef. Ale to mu nie pomogło, bo wkrótce potem został aresztowany i myślałem, że zginął. W Sandomierzu, jak ten Niemiec zaczął podejrzewać, że oni są Żydami, on i jego szwagier. Szwagier się przyznał i został zabity, a pan Józef z grupą chrześcijan uciekli i on się błąkał, szedł w kierunku Bodzentyna. Ciocia i tatuś też mówi o tym, że pani Kalecina powiedziała tatusiowi, że widziała w lesie tego Żyda, który u pana mieszkał, tak powiedziała. Tata uważał, że to jest absolutnie niemożliwe. I właśnie mówi tato, wieczorem wychodzę na podwórko i słyszę szept Kazik, Kazik. Poznałem go po głosie. No i mówi Kazik, pomóż. najpierw zanosił jedzenie gdzieś tam w snopki, a pan Józef był bardzo wyniszczony, wychudzony, a poza tym chyba jakieś tam owrzodzenia miał. No, no wiadomo, jak to człowiek bez dachu nad głową, z ogromnymi przejściami, prawda? I myślę, że w tym czasie, jak tatuś nosił tą pomoc, że tak powiem, w pola, to przygotowywał też mamusię. Mamusia spodziewała się już drugiego dziecka.
Byli to młodzi małżonkowie, którym w czasie wojny rodziły się dzieci, więc ryzyko było ogromne. Była przecież kwestia kary śmierci za pomoc Żydom i także tych nowonarodzonych dzieci, prawda?
To są wspomnienia mojego tatusia. Przy warsztacie miałem pomieszczenie i tam zrobiłem dla niego skrytkę między ścianami. No ponieważ do domu przylegał warsztat ten stolarski, więc tak jak naszkicowałyśmy z siostrą, gdzie mógł być ten schowek. Zresztą Wiesia potwierdziła, że to było tak na pewno. Była taka odległość między ścianami, że mógł się położyć, a wejście było w ścianie zamaskowane. Wieczorem mógł nawet wyjść, żeby przejść się po strychu. Czasem w niedzielę schodził do nas do mieszkania, ale w takiej porze, że nikogo nie było. Jak mój brat się urodził w lutym 44, to też oczywiście świętowali razem urodzenie syna. Tak jak tato opowiadał, on go pielęgnował, bo i lekarza też nie mógł prosić o pomoc. No między nimi nawiązała się taka bardzo silna więź przyjacielska, a poza tym no wiadomo, że trzeba było załatwiać wiele intymnych spraw, prawda? To tatuś to robił, prawda? Mamusia gotowała oczywiście. No a później już jak pan Józef doszedł do jakiejś takiej lepszej formy, no to zaczęli produkować to mydło, żeby też pomóc materialnie. Znalazłam, no zeszyt jest stary, prawda? Otworzyłam z jednej strony, były puste kartki, to zaczęłam pisać sobie przepisy. A po drugiej stronie są przepisy na mydło pisane tatusia ręką. Mydło na zimno, półgotowane i tak dalej, i tak dalej. Ludzie sami musieli radzić. Tatuś to nie był człowiek, który siedział w domu i nic nie robił, tylko był bardzo aktywny, więc jeśli rozszerzył swoją działalność gospodarczą o produkcję mydła, podejrzewam, że to nie było nic szczególnego. Problem był w ruchliwości miejsca, bo Kielecka to była to główna droga, siadało się przed domem, ludzie rozmawiali, przecież był wujek Kądek obok. Miał warsztat, robił koła. Naprzeciwko był zakład fryzjerskich pana Kazubińskiego. To był dom normalnie żyjący. No ale wtedy pan Józef leżał jak trusia w tym schowku.
Tutaj na terenach środkowej Kielecczyzny w okolicach Łysogór dość często właśnie oddział Szustera patrolował, wpadali do Bodzentyna, dokonywali przeszukań w wybranych domów, a z dokumentacji zachowanej niemieckiej Policji Bezpieczeństwa mamy informację, że działali też donosiciele, jacyś agenci niemieccy, więc no, rzeczywiście warunki były niezwykle trudne.
Ważne było absolutna tajemnica. Dla mnie najważniejszą sprawą to jest właśnie to świadectwo cioci Celinki, która całe życie przeżyła w Bodzentynie. Ciocia Celinka skończyła 100 lat, bo zapytałam ją po prostu, czy naprawdę nikt nie wiedział o tym. A ona mówi, że nie. O fakcie, że pan Józef jest, że tak powiem, za ścianą domu, nikt nie wiedział, poza tatusiem, mamusią, no i wiadomo, panem Józefem.
No i sytuacja szczęśliwie zakończyła się w styczniu 1945 roku, kiedy wkroczyły oddziały Armii Czerwonej, skończyła się okupacja niemiecka. Józef Rubinowicz opuszcza Bodzentyn. Cudem udaje mu się odnaleźć także żonę i córkę, które też przeżyły, i udają się do Łodzi.
A wiosną moich rodziców sprowadził z Piotrkiem i z Wiesią. I ze mną w jakimś tam sensie. wiadomo było, że Łódź jest perspektywiczna, no jest to miasto, prawda? I nie wiąże tego z jakimiś tam negatywnymi reakcjami, nie, bo my jeździliśmy do Bodzentyna. To nie było tak, że to było wygnanie z tego powodu. Nie, nie, nie. To raczej wynikało z perspektywy, jakie daje miasto. Reaktywowali tą produkcję mydła. Tak jak pani widziała, tych receptur było sporo. Nadzorowali bracia Rubinowiczowie, bo pan Mietek też i tatuś. No i pracowali tam. Firma nazywała się Lotnik. Nikt nie przewidział, że za 3 lata wszystko to tąpnie.
Takim tragicznym wydarzeniem w historii rodziny Rubinowiczów to jest śmierć Róży Rubinowicz w niejasnych okolicznościach. Tu źródła mówią, że została zastrzelona przez jakichś nacjonalistów czy przez jakieś grupy bandyckie. Ciężko powiedzieć przez kogo. Generalnie fakt jest taki, że po prostu została zamordowana.
Według słów rodziców pani Róża wychodziła po prezent dla mamusi, dla mnie. I ci zamaskowani zobaczyła ich, oni przeszli przez biuro, nic nie wzięli. Natomiast ona, jak się natknęła w korytarzu, zaczęła krzyczeć, no i oni ją zabili. No i weszli dalej i ta Kazia, która zaczęła się modlić. Kazia pamiętała, że moja mamusia trzymała niemowlę, czyli mnie, a drugą ręką przytulała ją. Jak wyjechali w 1956 roku do Izraela, to utrzymywali kontakt do 1967 roku. Ja zapamiętałam z tego czasu paczkę z pomarańczami, w której połowa była zgniłych, no bo to szło drogą morską. No tutaj są kartki od nich. Uwaga, świąteczne. W 1999 roku, jak ja już wiedziałam, że pojadę do Izraela, ja zadzwoniłam do Ewy, że będę w Izraelu. Spotkałyśmy się w Jerozolimie, no i parę godzin rozmawialiśmy. Jestem ciągle w kontakcie.
Halo?
Halo, halo, dzień dobry, słyszymy się dobrze?
Tak, ja panią słyszę.
Ja panią też, świetnie. Marlena Płaska z Radia Kielce, bardzo mi miło.
Bardzo mi miło też, proszę pani. Ja tylko mówię, że mój polski jest niezły. Jak miałam 5 lat, przyjechałam do Izraela. Także ja się staram jak najbardziej mówić dobrze, ale może będę miała błędy. Nazywam się Ewa Rubinowicz-Szachamorów. Szachamorów to jest nazwisko męża. Ja mam dzisiaj 66 lat. Urodziłam się w Łodzi. Mój ojciec był Nachman Rubinowicz, właśnie ten pan, którego pan Zygadlewicz chował podczas wojny w Bodzentynie. Mój tata stracił swoją pierwszą żonę, to było właśnie w Łodzi. Została zabita i potem mój tata poznał moją mamę, ożenił się, a moja siostra też już nie żyje. Ona była córką mojego taty, jego pierwszej żony, co została zabita. Przyjechałam do Izraela, jak miałam 5 lat, w 1957 roku. Wyjechaliśmy z Polski i przyszliśmy jako Olim Hadashim, to znaczy nowi przybyci do kraju, tak jak wszyscy, co przyjechali tu z różnych miejsc powojennych. Tak jakby zaczęli tu życie od początku. Ja pani coś powiem. Tutaj, znaczy ludzie, którzy przeżyli wojnę, w ogóle nic nie opowiadali. Takie to było traumatyczne. Jak najbardziej iść naprzód, jak najbardziej żyć, jak najbardziej utrzymać się, jak najbardziej pracować. Mój tata opowiadał, ale bardzo w skrócie, że tata został chowany przez Zygadlewicza w takim właśnie małym lokum tam między ścianami. To wiedziałam, że on uczył Kazika Zygadlewicza robić mydło, bo mój tata pochodzi z rodziny mydlarskiej. Oni mieli fabrykę mydle całe życie, jego ojciec miał. I tym mogli pomóc trochę też Zygadlewiczowi, żeby zarabiać. To wyszło trochę na zewnątrz, jak zrobiliśmy ten Yad Vashem, żeby on był sprawiedliwy, to więcej opowiadał, to wtedy nie miał innej rady. Ale jemu było bardzo ciężko. Ja wiem, że jak ja go się pytałam pytania, to on nazwał wiertarkę, a sam 2-3 dni był ciężko chory. To było traumatyczne, te wspomnienia. W nocy on mógł krzyczeć czasami, jeszcze tutaj. Po nocy krzyty, budził się czasami snami ciężkimi. W 1989 roku Myśmy wyjechali do Polski na wizytę. Pierwszy raz mój tata wyjechał po wojnie. To było 2 lata przed jego śmiercią. Razem z moją mamą, z Kazią, moją siostrą z jego pierwszej żony, zrobiliśmy wycieczkę korzeniową. Nie wiem, jak to jest po polsku, ale pojechaliśmy na groby, pojechaliśmy do domu, który należał do mojego taty. I tata przyszedł podziękować jeszcze, żona Zygrydliwicza jeszcze żyła, już on nie żył, że byli tacy ludzie, tak jak Kazik. Nie wszyscy są tacy, nie ma dużo takich ludzi. Ja bym nie była już tu, na tym świecie. To na pewno.
W 1984 roku przyznano rodzinie Zygadlewiczów tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata Mariannie i Kazimierzowi Zygadlewiczom, mieszkańcom Bodzentyna.
Tatuś to już 15 lat nie żył, a mamusia nie chciała przyjąć. To ja przekonałam, że skoro pan Józef podjął ten trud, żeby ją uhonorować, żeby ich uhonorować, no to powinna to zrobić. No i nie chciała, żeby w Bodzentynie wiedziano, że dostała ten medal, bo uważała, że nic szczególnego nie zrobiła. Proszę. Medal, który ma niestety błąd, ponieważ nazwisko rodziców nie jest napisane przez Z, tylko przez S. Warunkiem dostania medalu było, że nie były to osoby spokrewnione, że narażały życie i nie żądały żadnych gratyfikacji finansowych. No i skoro pan Józef starał się o nadanie, no to znaczy, że te warunki zostały spełnione. Była druga część bardzo kłamliwa i niesprawiedliwa w stosunku do mojego taty. No, że tato zabił pana Józefa. No to ja zapytałam, to jakim cudem ktoś nieżywy mógł występować, prawda? I to spowodowało oczyszczenie. Ja tam raczej żyję przyszłością, no ale uważam, że to też jest ważne, żeby jeśli ktoś zapyta, to mówić o tym.
Wysłuchali Państwo audycji Polskiego Radia Kielce Polacy ratujący Żydów. Rodzinną historię opowiadała Jadwiga Płonka, córka Marianny i Kazimierza Zygadlewiczów. Swoim wspomnieniem podzieliła się też Ewa Szachamorow, córka ukrywanego Nachmana Józefa Rubinowicza. W programie wystąpili także historycy Ewa Kołomańska z Muzeum Wsi Kieleckiej i dr Tomasz Domański z Kieleckiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Za uwagę dziękuję autor Marlena Płaska i realizator Arkadiusz Miller.